Za każdym razem, kiedy spotykamy się z podlaskimi dzielnicowymi, z policjantami, zawsze wcześniej ustalamy jakiś temat główny. Taki temat, który mógłby Państwa zainteresować. Prosimy też o Państwa informacje w przeróżnych sprawach, no bo chcielibyśmy rozwiązywać też Państwa problemy, a tych przecież nie brakuje. Dzisiaj przygotowywaliśmy sobie taki temat pod tytułem Wielkanoc i Śmigus Dyngus 2018. Co wolno, czego nie wolno, świętujmy z głową. W kontekście Śmigusa Dyngusa, polewanie bez głowy to jest zabronione, ale dzisiaj chyba ciężko mówić o polewaniu w taką pogodę. Prawda, pani sierżant?
Tak, oczywiście. Śmigus dyngus to jest radosny zwyczaj, aczkolwiek dziś pada śnieg z deszczem.
I tak leje.
Więc nie sądzę, że ktoś chciałby być oblany wodą.
Ale musimy przypomnieć takie te podstawowe zasady. Owszem, polewać można, ale nie bez głowy. Co to znaczy?
Można polewać, tak, jeżeli osoba polewana, że tak powiem, wyraża na to zgodę.
Polewający.
A jeżeli wyraża stanowczy sprzeciw, a osoba polewająca wręcz zachowuje się w sposób chuligański, polewa ze złośliwości, swawoli, to taką osobę możemy pociągnąć do odpowiedzialności z kodeksu wykroczeń lub nawet z kodeksu karnego.
Nawet z kodeksu karnego. Dlaczego z kodeksu karnego, pani aspirancie?
To w przypadku po prostu zniszczenia mienia, tak? Bo wiadomo, polewając kogoś wodą, czasami się zdarzy, że ktoś, że tak powiem, innymi substancjami chce polać, tak? To w zależności też od rodzajów zniszczenia kwalifikujemy to jako wykroczenie lub przestępstwo. I w przypadku przestępstwa to jest kodeks karny.
Czy z perspektywy czasu obserwuje pani trochę zanikanie tej tradycji na osiedlu Białostoczek na przykład?
Ogólnie w miastach ta tradycja zanika bardziej.
Szkoda. Trochę.
Tak.
Zależy komu, tak?
Z perspektywy policji może niekoniecznie.
No i temu oblanemu też nie zawsze może być szkoda, bo też w zależności, oczywiście tradycja jest piękna, tak? No ale trzeba to dostosować jakby do warunków atmosferycznych, ale też jakby do ilości tej wody, tak? Bo nie jest nic przyjemnego zostać oblany kubłem zimnej wody, jeszcze szczególnie w taką pogodę, albo gdy się wybieramy gdzieś, czy z rodziną do znajomych, czy nie wiem, w drodze do kościoła, czy do kawiarni, czy gdzieś, to nie ma tu już żadnej jakby, tu tradycja jakby, mówimy stop i już to jest chuligaństwo.
No tak, ale musiała pani swojego czasu reagować, prawda?
Tak. Jeżeli była reakcja, to zazwyczaj wiązała się ona z wykroczeniem z artykułu 51, czyli zakłócanie spokoju, porządku publicznego, ewentualnie z artykułu dotyczącego wylewania płynów lub dopuszczania do wylewania tych płynów. Jeżeli dochodziło na przykład do rzucania balonami z wodą w pojazdy lub wylewania wody na pojazdy, to mieliśmy do czynienia z wykroczeniem mówiącym o zagrożeniu w ruchu drogowym.
Tak się zastanawiam, no bo no, tradycja to piękna rzecz i powinniśmy ją kultywować. Mało tego, były takie kiedyś przesłanki ludowe, które mówiły, że panna nieoblana to niewydana prawie, że...
Mało tego, im bardziej oblana, tym większe powodzenie u kawalerów.
No to gdzie? Tu kodeks karny, panie aspirancie.
Ale to też, tak jak koleżanka słusznie to zauważyła, tak, to może zdecydowany sprzeciw to trudno jest wyrazić, tak, ale to musi być, że tak powiem, kultywowanie tradycji w swoim gronie, wśród osób, gdzie jest to jakby dopuszczalne i wszyscy to akceptują, natomiast gdzie
i nikt się nie pogniewa.
I nikt się nie pogniewa, dokładnie, tak. Natomiast, mówię, przypadkowych ludzi oblewanie to już nie ma nic wspólnego to z tradycją i tu trzeba, że tak powiem, twardo to powiedzieć.
Który problem w pani pracy stanowi największe wyzwanie? Taki problem socjalny, z którym się pani spotyka?
Myślę, że największym wyzwaniem są problemy rodzinne. Problemy dotyczące głównie dzieci, problemy związane z przemocą w rodzinie. Z tym się często spotykam i jest największy problem.
Jak pani podchodzi do takich spraw? No bo to trzeba mieć podejście, prawda? Żeby to załatwić w sposób...
Tak, każdy przypadek traktuje indywidualnie, dostosowuje do okoliczności. Staram się zachować takt, kulturę. I jak najlepiej rozwiązać problem danej rodziny.
Czy w święta wielkanocne, choćby nawet tegoroczne, dostaje pani też telefony z różnymi takimi zgłoszeniami, że pani dzielnicowa, proszę zajrzeć do sąsiada, bo tam chyba źle się dzieje?
Muszę przyznać, że w dniu wczorajszym był taki telefon. Dotyczył on rodziny, która przebywa w ośrodku dla uchodźców. I to po prostu chodziło o rozmowę z osobą, która doznaje przemocy w rodzinie.
Ale czy tylko rozmowa może pomóc w tej sytuacji? Czy nie lepiej takiego człowieka odseparować od rodziny?
Tak, sprawa jest w toku, osoba jest bezpieczna, chciała jedynie porozmawiać w dniu wczorajszym. i na tej rozmowie w dniu wczorajszym zakończyliśmy.
Bardzo, bardzo jest ważne to, co pani przed chwilą powiedziała, że sprawa jest w toku. Państwo nie zostawiacie takich rzeczy, nie zasłaniacie zasłony, jeżeli tak można powiedzieć, nie odwracacie się, tylko interesujecie się tym.
Oczywiście.
To takie naturalne?
Myślę, że to jest obowiązek dzielnicowego, żeby w każdym momencie można było się z nim skontaktować. Oczywiście nie pracuję non-stop, ale jeżeli widzę, że mam niedobrane połączenie, odzwaniam, staram się ustalić problem, rozwiązać go.
To jest zachowanie godne pochwały. Gratuluję. To tak pani, powinno wyglądać.
Pani sierżant może jeszcze się pochwalić, bo jakieś, nie wiem, około tygodnia wstecz, tak bodajże może tam ciutkę bliżej miała taki ładny sukcesik, ale to niech pani sama
to pani sierżant, odważnie.
No skoro już o tym mówimy.
A, nie mieliśmy, okej, okay, tak. Rozumiem.
25 marca w godzinach wieczorowo-nocnych zadzwoniła do mnie zdesperowana matka, która poinformowała, że jej 10-letnia córka uciekła z domu. Natychmiast zostały podjęte działania. Wspólnie z innymi policjantami udało się dziewczynkę odnaleźć po godzinie.
I co w takich sytuacjach robi się? To znaczy, na czym polega praca dzielnicowego? Oprócz tego, że oczywiście uczestniczy pani w poszukiwaniach, tak? No ale podejmuje pani wtedy jakiś dialog w tej rodzinie? Zakłada niebieską kartę? Jak to jest?
Akurat ta sytuacja wiązała się z tym, że już ta niebieska karta była w rodzinie. A z dziewczynką były bardzo duże problemy wychowawcze. Oczywiście po uzyskaniu takiej informacji od razu powiadomiłam dyżurnego miejskiego, dyżurnego komisariatu. Patrole będące w dyspozycji ruszyły na poszukiwania. Ja cały czas prowadziłam ustalenia z matką. Dążyłyśmy do ustalenia przebiegu dnia i wywnioskowania z tego, gdzie dziecko może być.
Mhm. I udało się.
Udało godzinie. Się, tak.
No to gratuluję w takim razie dobrej reakcji.
A ciekawostką...
Ale to standard chyba, prawda? Powinny być.
A ciekawostką jest też fakt, że chyba, że pani się bezpośrednio skontaktowała z panią dzielnicową.
I to jest najważniejsze.
Z pominięciem jakby
997.
Komisariatu, tak? Mhm. To dopiero dzielnicowej działania jakby uruchomiły dalszą tą procedurę. Natomiast pierwszy kontakt był z panią dzielnicową.
No i zachęcamy państwa do tego. Dlatego się właśnie tutaj, proszę państwa, spotykamy. I dlatego państwu jakby przybliżamy pracę dzielnicowych, żebyście traktowali tych dzielnicowych jako nieproszonych gości, jako ludzi takich najbliższych, jako takiego policjanta pierwszego kontaktu. My tutaj wielokrotnie to podkreślamy i prosimy, żebyście państwo faktycznie dzielnicowych traktowali tak po koleżeńsku chyba trochę, no bo to nie są ludzie, którzy przychodzą i chcą zrobić coś złego, tylko chcą wam pomóc. I numer dzielnicowego w aplikacji, tak możemy znaleźć, jak to jest?
Tak, jak najbardziej. Aplikacja Moja Komenda. Dodatkowo na każdej stronie internetowej jednostki policji są numery do dzielnicowych, łącznie z adresem e-mail, a w większości chyba blokach w Białymstoku, tam gdzie zarządcy wyrazili zgodę, również wisi informacja na klatkach schodowych, na tablicach ogłoszeń z numerami kontaktowymi, z danymi teleadresowymi dzielnicowego.
I śmiało proszę dzwonić, nawet się nie zastanawiać, że to może nie jest problem, a to nie będę głowy zawracał, czy tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, proszę dzwonić, od tego są dzielnicowi. Przepraszam, że dałem pani dodatkową pracę. Teraz na koniec zajmiemy się powrotami do domu. Raz jeszcze wrócimy do sytuacji drogowej. Ilu nietrzeźwych kierowców zatrzymano, panie aspirancie, od piątku?
Od piątku, od godziny 6 do dzisiaj, do godzin porannych, podlascy policjanci zatrzymali 20 nietrzeźwych kierowców.
I to jest o 20 za dużo, prawda?
Zdecydowanie.
Jak każdego dnia, tak naprawdę. Pierwsza rzecz, którą kierowcy powinni się pilnować, to jest jednak to, że spożywamy ten alkohol, a wtedy, kiedy mamy usiąść za kierownicę, mamy być trzeźwi.
Co zrobić i jak zrobić, bo rozumiem, że nie każdy musi mieć w domu alkomat, bo takie alkomaty teraz już sobie można kupić i można mieć w półeczce i sobie skorzystać z takiego domowego alkomatu, ale co najlepiej zrobić w takich sytuacjach, żeby sprawdzić, czy jest się trzeźwym?
Tylko jedna uwaga, te alkomaty są, znaczy tak, jak dobrej jakości alkomat, no to wiadomo, jakiś tam wynik prawdopodobny może być, natomiast...
Alkomat za 30 zł to nie alkomat.
No, moim zdaniem nie i myślę, że tu pan aspirant z Wydziału Ruchu Drogowego potwierdzi to są całkowicie jakby inne wskazania. Ja sam miałem możliwość, zatrzymałem kierującego, który mówił, że badał się takim alkomatem, u niego było 0,0, pokazywało tak, natomiast na naszych urządzeniach wykazało, że miał powyżej 0,5 promila, więc jakby przestępstwo to było, więc ich rozbieżności, wskazania tych alkomatów, to naprawdę są bardzo duże rozbieżności, także raczej nie polecamy tego w miarę możliwości komisariaty, komendy policji, tak, czy powiatowe, czy miejskie, czy komisariaty terenowe. Zawsze tam jest urządzenie wiarygodne, na którym można się zbadać. Tylko jedna uwaga. Proszę nie jechać.
Chciałem powiedzieć.
Proszę nie jechać, poprosić kogoś, ewentualnie udać się piechotą, ewentualnie kogoś poprosić trzeźwego, tak?
Bo przecież była taka sytuacja całkiem niedawno, że pani przywiozła kolegę, który... Nietrzeźwa pani przywiozła kolegę na komisariat, popijając piwo po drodze, i okazało się, że kolega był trzeźwy. Chciała sprawdzić stan trzeźwości kolegi. No,
dokładnie. Natomiast szczególnie w mieście to można zawsze się udać na spacerek i pieszo dojść do najbliższej jednostki policji i tam poddać się badaniu.
Na koniec przypomnijmy takie podstawowe zasady przygotowania się do jazdy, bo nie każdy o tym pamięta. Po pierwsze trzeźwość. Co jeszcze?
Stan techniczny pojazdu to też ważny jest. Czyli ogumienie, czy też mamy sprawne każde oświetlenie w pojeździe, bo wiadomo, awaria żarówki może się zdarzyć w każdej chwili, a zmieniające się warunki pogodowe też wpływają na to, że będziemy mieli ograniczoną widoczność, też mniej my sami będziemy widoczni przez innych użytkowników drogi. Jeżeli podróżujemy z dziećmi, to musimy zapiąć te dzieci prawidłowo, umiejscowiając je w fotelikach, czy też jak już mają ten 1,50 m wzrostu, mogą się zapiąć tym pasami, ale też oczywiście prawidłowo, żeby nie zrobić im krzywdy. No i wiadomo, no musimy być też wypoczęci. No nie możemy też siadać zmęczeni, czy też po prostu objedzeni całymi świętami i wsiadać, żeby ta podróż nam się naprawdę ciągnęła i nasza koncentracja będzie, że tak powiem, zmniejszona w czasie podróży, a niektórzy naprawdę muszą pokonać setki kilometrów, żeby wrócić do domu.
Dobrze też sobie zaplanować na przykład postoje, prawda?
Tak, oczywiście. No wiadomo, w dzisiejszym dniu będą ludzie wracać. Musimy też sobie, jeżeli podróżujemy z dziećmi, wiadomo, że będzie jakaś potrzeba fizjologiczna, gdzie musimy te dzieci zatrzymać się, tak, umożliwić, żeby te dzieci tą potrzebę fizjologiczną załatwiły. No i też, żebyśmy my mieli chwilę takiego wypoczynku, jeżeli podróżujemy te kilkaset kilometrów, tak, do domu, żebyśmy mogli sobie chwilę rozprostować kości, czy też napić się kawy, czy też jakiejś wody i sobie spokojnie wsiąść ponownie do samochodu i jechać gdzieś dalej. Tak.
Nie proszę pana o zdradzanie tajemnic służbowych, ale proszę powiedzieć, gdzie szczególnie będzie można państwa spotkać dzisiaj.
Dzisiaj będziemy pełnić służbę na drogach krajowych numer 8, 65, czyli 8 to Augustów, Białystok Augustów, droga 65 to Białystok Grajewo. I droga numer 19, Białystok Bielsko-Podlaski.
My, proszę państwa, mówimy o tym nie po to, żeby państwa straszyć, tylko mówimy o tym, bo policja ma dbać o bezpieczeństwo. I taka obecność...
Porządek i bezpieczeństwo, tak jest.
Taka obecność policji na drogach nie to, że gwarantuje bezpieczeństwo, ale zapewnia pewną jej dozę. No i tego się trzymajmy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Życzę spokojnej służby, mimo świąt. No cóż, nie każdy może świętować. My akurat mamy takie zajęcia, taką pracę, że no... Święta, nie święta, pracować trzeba. Życzę państwu spokojnej służby, spokojnej pracy. Wesołych świąt raz jeszcze proszę przekazać wszystkim swoim rodzinom i znajomym i przyjaciołom. No i do usłyszenia za tydzień. A naszymi gośćmi byli policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, sierżant sztabowa Katarzyna Szuniewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z Wydziału Prewencji młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku aspirant sztabowy Karol Witkowski. Dziękuję.
Dziękuję.
Zespół prasowy i aspirant Marcin Gawryluk. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Spokojnego dnia.